Dzisiaj Tomasz Siudy, fotograf, podróżnik w moim czarnej latte. My po krótkiej przerwie witamy.
Raz dzień
jeszcze.
Dobry.
Dzień dobry. Chcemy i będziemy rozmawiać o pożarach w Puszczy Amazońskiej, ale może zacznę od pytania, co jadłeś wczoraj na obiad?
A, i tu mnie masz. To jest mój wyrzut mojego sumienia. Na pewno było to coś, co miało wpływ na to, co dzieje się właśnie w Amazonii.
Niestety u mnie to samo.
No właśnie. Więc bijmy się we własne piersi.
Nie myślimy w tych kategoriach. A to są właśnie te proste rozwiązania, te no, najłatwiejsze z drugiej strony, dzięki którym możemy jednak mieć wpływ na zmianę klimatu, na to, żeby było troszeczkę lepiej. Bo teraz tak, proszę Państwa, las deszczowy Amazonii płonie w niespotykanym dotąd tempie. Dewastację można zobaczyć nawet z kosmosu. I w tym roku zarejestrowano ponad 70 tysięcy pożarów lasów tropikalnych. I przez to, co się dzieje w Amazonii, został naruszony porządek świata. Tak mówią politycy na szczycie G7. Wspominał też o całej sytuacji nawet papież. Mogłoby się wydawać, że my jesteśmy bezpieczni, siedząc w Polsce, w Europie, w Poznaniu. Nas
tak,
to nie dotyka.
Bo to jest daleko, to jest jakieś 10 tysięcy kilometrów stąd i oni mają problem, a dla nas może być to tylko problem
w
telewizji.
U nas lato.
Tak, my mamy wakacje, przecież jest miło, prawda? Słońce za oknem, można jeszcze dzisiaj wyjść na plażę, to nie nasz problem.
A jednak jest.
I prędzej czy później odczujemy to na własnej skórze. Ja bym trochę uporządkował to, bo to jest tak, od kilku tygodni, nie tylko zresztą w Amazonii, ale skupiamy się dzisiaj na Amazonii, jest gigantyczna ilość pożarów. Tak jak wspomniałeś,
Afryka, Syberia.
Tak, to jest 72 tysiące ognisk pożarowych w Amazonii. Tak dla zobrazowania, ja powiem, że to jest obszar większy niż cały nasz kraj.
Tak.
Płonie, po prostu płonie. I nie byłoby to dziwne, bo te pożary zdarzają się co roku z powodów naturalnych, ale też wywołanych przez ludzi, ale w tym roku wzrosło o 80% te pożary. Jest 80% więcej niż w zeszłym roku. To już tłumaczę, dlaczego te pożary tam są. Te pożary są głównie powodowane przez człowieka, sztucznie wywoływane, po to, żeby uzyskać przestrzeń pod uprawę soi, pod hodowlę bydła, głównie pod palmy olejowe. I to jest zrozumiałe. To są gospodarki, które się rozwijają, no, potrzebują pozyskiwać jakby tą przestrzeń.
Czyli zapytam wprost, sam las amazoński może się zapalić tak z siebie?
Raczej mało prawdopodobne. Jest tam dość duża wilgotność w porze suchej. Jest takie prawdopodobieństwo, ale ono nie jest wysokie. To, co dzieje się na tą skalę i ten wzrost o 80% w stosunku do zeszłego roku, jest spowodowany tym, że ludzie masowo zaczęli jakby wypalać te lasy deszczowe, głównie po stronie brazylijskiej, a robią to tak naprawdę za przyzwoleniem rządu. Przypomnijmy, że
o tym też już się mówiło,
że w Brazylii teraz od stycznia urzęduje prezydent Bolsonaro, który jest skrajnym populistą, który już w kampanii prezydenckiej obiecał, że zamieni Amazonię w przedsiębiorstwo. Po co? Po to, żeby jak najszybciej, nie zważając na koszty jakiekolwiek ekologiczne czy ludzkie krzywdy, które tam się też dzieją, obiecał, że będą jak najszybsze zyski, że Brazylia szybko stanie się bogatym krajem, tak?
Ale,
i to jest przyczyna.
Ale po szczycie G7 jednak powiedział, że przyjmie pomoc.
Tak, no łaskawie przyjmie pomoc. Do tej pory, kiedy opinia międzynarodowa zwracała się do niego, Macron, Angela Merkel, proponowali mu tą pomoc, on powiedział, zabierajcie swoje pieniądze, nie chcemy pomocy.
Martwcie się o swoje
losy. Amazonia jest nasza. Oczywiście nie jest
nie jest ich.
Ona jest wspólna. Ona ma wpływ na nas, tak naprawdę. To są te płuca świata, którymi my tutaj w Poznaniu też oddychamy. Jeśli tam one się wypalą, jeśli to zapalenie płuc, jak to się nieraz mówi, skończy się czymś gorszym, to nam zabraknie tlenu tak naprawdę. Amazonia jest odpowiedzialna za 20% produkcji tlenu światowego, tak? Mhm.
Według szacunkowych danych pali się teren większy niż powierzchnia Wysp Brytyjskich. Co minutę ogień trawi obszar równy 1,5 boiska piłkarskiego. Dym rozciąga się niemal nad połową Brazylii. Ostatnio też przecież słyszeliśmy doniesienia prasowe parę dni temu w São Paulo. Chmury dymu przysłoniły niebo do tego stopnia, że w ułamku chwili zrobiło się po prostu ciemno jak w nocy. A przecież São Paulo oddalone jest...
Ponad 2000.
Tak.
ponad 2000 kilometrów. Uwaga, my jesteśmy jakieś 10 tysięcy kilometrów. Może ten smog do nas nie doleci, ale te skutki, te konsekwencje tych pożarów dla nas będą inne. Nie zapominajmy, że jesteśmy w środku, pośrodku kryzysu klimatycznego. I tu już nie ma co z tym dyskutować. Tak jest, to są fakty, chociaż oczywiście sceptycy zawsze będą. O tym mówił też, tweetował sekretarz generalny ONZ, gdzie zatwitował w ten sposób, że nie możemy sobie w tym momencie pozwolić, w tym momencie napisał, pośrodku kryzysu klimatycznego, nie możemy sobie pozwolić na taką dewastację Amazonii, bo to przecież dzięki niej oddychamy. Tak? Poza tym Amazonia też jest rezerwuarem wody pitnej, największym na świecie. Tak naprawdę tam nie tylko są nasze płuca, tam jest o wiele więcej niż nam się wydaje.
Mhm, bo wycinanie lasu równikowego u wybrzeżu oceanu zakłóca cały obieg wodny, całej puszczy też, między innymi. Tam jest, proszę Państwa, czego byśmy nie ruszyli, To widać, jak ogromne znaczenie dla całego świata ma lasy amazońskie, jakie ogromne znaczenie dla nas. Tutaj cały czas podkreślamy naszą rolę. No takich szarych ludzi, którzy jednak też mogą mieć wpływ na to, by polepszyć sytuację klimatyczną. I o tym za chwileczkę też porozmawiamy. Jeszcze jedno pytanie przed przerwą. Kiedy ostatni raz byłeś w Amazonii?
Oj, to już minęło ponad 2 lata, kiedy byłem ostatni raz w Amazonii na takiej wyprawie odkrywkowej, nazwijmy to, z przyjaciółmi mieliśmy za zadanie odkryć jeziora, które są położone właśnie wysoko w górnej Amazonii i na szczęście nam się wtedy nie udało. I wtedy sobie pomyślałem, świetnie, ta Amazonia jednak broni się przed tymi ludźmi i nie daje się wedrzeć do środka, spenetrować, nawet jeśli te intencje są dobre. Ale szybko pomyślałem sobie, okej, jeśli to są pojedynczy ludzi, to może ona się obroni, ale jeśli to jest system,
no
cały system,
myślisz?
Cała...
Co czujesz?
Czuję to, co wielu ludzi, to o czym mówiliśmy na początku, to znaczy pojawia się nowa jednostka chorobowa. Depresyjne stany związane z niemożliwością wpłynięcia na to, co się dzieje ze środowiskiem naturalnym, więc to jest niesamowite, to jest przerażające.
Ale będziemy mieli kilka propozycji.
Tak, bo strach z jednej strony paraliżuje, a z drugiej strony może zmotywować do działania.
Dobrze, to do rozmowy za chwileczkę wrócimy. Globalna produkcja mięsa generuje więcej CO2 niż transport samochodowy, lotniczy, kolejowy i wodny razem wzięte.
Tak, produkcja mięsa, co samo w sobie już jest dla mnie przerażające, że tak się to nazywa, produkcja mięsa. Hodowla bydła, które później się przetwarza na mięso, to jest 20% emisji, globalnej emisji dwutlenku węgla.
No to już jest propozycja. Co możemy zmienić?
Możemy zobaczyć, co dzisiaj zjemy na obiad. Możemy zastanowić się, pora obiadowa już wkrótce, może już zaczynamy się przygotowywać do tego obiadu i w kuchni jesteśmy. Zastanówmy się, co wrzucimy do garnka. Co znajdzie się na tym naszym talerzu, bo ja uważam i znowu w moim sumieniu, i znowu biję się w pieś, patrząc na talerz, na którym widzę pysznego hamburgera albo jakiś stek, ja wiem, że mój kotlet jest biletem albo aktem poparcia dla pożarów w Amazonii. To ja jestem odpowiedzialny w ten drobny sposób. To na skalę globalną to działa. Naprawdę, jeśli kilkoro z nas dzisiaj zje, nie wiem, wege burgera albo sałatkę, albo chociażby to jajko sadzone zamiast tego burgera, będzie miało to wpływ. Ja wiem, że to może być banalne. Niektórzy mówią, nie, to musi być działanie systemowe, to musi być odgórne, to musi być nacisk na możnowładców, na decydentów, a te nasze działania, ja posprzątam tą butelkę, za chwilę ktoś ją wrzuci. Ja nie zjem tego hamburgera, ktoś jest dwa. Ale nie, trzeba zacząć zawsze od siebie i to jest pierwsze, co możemy zrobić, zajrzeć do lodówki albo zastanowić się przy robieniu zakupów tak naprawdę, co kupujemy i co do tego gara naszego wkładamy. I mieć świadomość, że to my mamy wpływ na to, co tam się teraz dzieje. Każdy nasz kotlet to jest oliwa, to jest kropla oliwy do płonących lasów w Amazonii. Ja wiem, że to brzmi może radykalnie, obrazowo, ale tak właśnie jest, nie inaczej.
Ale być może właśnie po tych twoich słowach co niektóre osoby doznają jakiegoś wstrząsu, bo no to są rzeczy takie prawdziwe. No, nie odkrywamy, proszę państwa, w tym momencie niczego, co byłoby zaskoczeniem. O tym się mówi to od dłuższego czasu. Tylko, że teraz wiedza jedna sprawa, ale wprowadzić to do swoich domów, do swojego zmienić myślenie,
zawsze
to
najtrudniej
jest
wymagać od siebie, bo najłatwiej jest pouczać innych. Ja zawsze mówię, kiedy rozmawiam o tej Amazonii, wszyscy wieszają psy na prezydencie Bolsonaro. Dlaczego on nie reaguje? Dlaczego nie gasi tych pożarów? Dlaczego nie chce przyjąć pomocy? A z drugiej strony mówię, Hello, ale przecież ktoś na niego głosował. Przecież dzięki komuś on tam jest. I my też możemy mieć wpływ. Może my bezpośrednio nie oddajemy głosu na niego w trakcie głosowania prezydenckiego, ale możemy mieć wpływ. Naszym głosem jest brak kotleta na naszym talerzu. Widzą też to rządzący tutaj z Europy. Przecież na szczycie G7 o tym mówili, tak? I Merkel, i Macron wywierają już nacisk na prezydenta Bolsonaro i już się ugiął. Mm-hmm. Już ostatnie informacje są takie, że wysłał żołnierzy do akcji gaszenia pożarów. Wcześniej tego nie robił, bo te pożary mu były na rękę. Bo przyspieszały jakby ten, w jego mniemaniu, wzrost gospodarczy, tak? Przygotowywały ten teren w szybszym tempie pod uprawy soi, którą karmi się bydło, notabene, które później może trafiać na nasze talerze.
Lasy deszczowe Amazonii, nazywane też lasami czy płucami zielonymi całego świata, to przede wszystkim miejsce, dom dla około 3 milionów gatunków zwierząt. To jest najbardziej różnorodne miejsce na Ziemi pod kątem flory i fauny, ale też w tych lasach mieszkają ludzie.
Tak, mówi się, że szacuje się, że Amazonia to jest dom dla miliona osób. I ja też, mówiąc o tym, rozróżniam, jacy to są mieszkańcy, bo oczywiście są mieszkańcy Brazylii, małych miasteczek, którzy chcą wyjść z nędzy, chcą się jakby polepszać swój status ekonomiczny i być może dla nich to jest na rękę, być może to są wyborcy właśnie Bolsonaro. Są też inni, są mieszkańcy Amazonii, którzy żyją jakby w sąsiedztwie, albo tuż, albo bezpośrednio w Amazonii. To są ludzie, których ja spotykałem, z którymi pracowałem, z którymi rozmawiałem i ich model życia jest prosty. Oczywiście oni też jakby chcą sobie polepszać swój status ekonomiczny, chcą wysyłać swoje dzieci do szkoły, chcą mieć nowe buty, ale nie chcą za wszelką cenę tego. Kiedy rejon, w którym byłem na którejś z moich wypraw, okazało się, że jest rejonem roponośnym, pomimo że jest parkiem narodowym, władze szykowały się do tego, że będą wydobywać ropę. Mieszkańcy tamtych terenów, małych wiosek, społeczności lokalnych, byli przerażeni. Oczywiście mówię o Boliwii, bo tam zazwyczaj jeżdżę. Już wtedy zaczynali się konsolidować, słać petycje. Oni potrafią protestować, ale oni byli przerażeni. I tym, że kiedy ten przemysł, petroprzemysł tam wejdzie, to ich życie tak naprawdę ulegnie odwróceniu o 180 stopni. Nic nie zostanie z ich modelu życia. Modelu życia, powiem, który polega na symbiozie z naturą. Mhm. Jest rzeka, w rzece muszą być ryby. Jest na skraju naszej wioski dżungla, w dżungli muszą rosnąć drzewa, orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie, które zrywamy, które sprzedajemy, dzięki którym się utrzymujemy. Ale kiedy przyjdzie do nas petroprzemysł i powie: dajemy wam furę kasy, teraz będzie wam się lepiej żyło, tylko musicie zrezygnować z tego wszystkiego. Oni mówią: nie, dziękuję, my nie chcemy. Więc oni nie są zachłani, nie za wszelką cenę. Postęp i ekonomia to nie jest dla nich najważniejsze. A przypomnę, to co się dzieje, to że lasy płoną, to jest tylko i wyłącznie zachłanność ludzka w tym momencie, nie?
Proszę Państwa, bo tak, dzisiaj bardzo taki szeroki temat związany z sytuacją w Ameryce Południowej, w Brazylii. Sumienie Amazonii, to posłuszę się może tytułem Twojej książki.
Filmu. Książkę napisał Arkady Filler.
Tak, ale tak się składa, że właśnie też Arkady Radosław Filler czyta te fragmenty na tej płycie, którą mam przed sobą. O, i to jest upominek, proszę Państwa, od Tomka Siudy dla słuchaczy, bo chcemy Państwa teraz poprosić o Wasze takie może rozwiązania, o podpowiedzi, i w jaki sposób my możemy wpłynąć na zmiany klimatyczne.
Tak, bo to są najdrobniejsze rzeczy, te, które są w naszym zasięgu. Oczywiście można podpisywać listy petycyjne, można wpływać na rządzących,
ale zróbmy to,
co możemy zrobić dzisiaj, teraz, przed obiadem, albo w trakcie obiadu, albo cokolwiek. Czekamy na propozycje, na najciekawsze propozycje tego, jak tak naprawdę możemy wpłynąć na to, co dzieje się w Amazonii, ale też szerzej. Co dzieje się z naszym klimatem, który drastycznie się zmienia? Co możemy zrobić? I na taką propozycję czekamy. I najciekawsza odpowiedź będzie nagrodzona tym moim filmem o Amazonii. Krótkim, myślę, że ciekawym filmem, który, oby tak się nie stało, oby nie był za chwilę filmem dokumentalnym rzeczywistości, która odchodzi.
Oby nie.
Ja może jeszcze zaproszę, bo to jest gorący temat. Nomen omen gorący, jak płonąca Amazonia. Na moim fanpage'u też jest dyskusja na ten temat właśnie, jak możemy wpłynąć, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, gdzie jesteśmy bezradni. Zapraszam też na mojego fanpage'a, jeśli ktoś by się chciał włączyć i zaproponować. Mój fanpage to Tomasz Siuda Fotostory. Ja tam jestem cały czas i z każdym chętnie podyskutuję, nawet z moimi oponentami, bo tacy też się zderzają.
Dobrze, bardzo dziękujemy. Odsyłamy w takim razie na wskazane strony i czekamy na Państwa głosy w naszej sprawie. 71601 Radio Poznań. Proszę na początku takiej wiadomości wpisać, żebyśmy mogli ją odczytać. Bardzo dziękuję. Tomasz Siudy, fotograf, podróżnik, był dzisiaj moim gościem.
Mała czarna latem.